kontynuujemy nasze rozważanie o poszukiwaniu mądrości, o tym, że jest więcej mądrości, że trzeba ją szukać i tak to jest, że przeważnie w dzisiejszych czasach to tej mądrości, jak dorastamy, szukamy w szkołach. Pamiętam, kiedy ja byłem w szkole, to był koniec lat 80., to już schyłek poprzedniej epoki i w liceum mieliśmy taki przedmiot, nawet nie pamiętam dokładnie, czy tak się nazywał, ale chyba tak, propedeutyka, nauka o społeczeństwie, coś, co było zupełnie bezsensowne. Uczyliśmy się o systemach tych krajów demokracji ludowej, która już się sypała, więc to było zupełnie bez sensu uczenie się tego, więc nie za bardzo nabywałem mądrości, będąc tam, ale ponieważ zajęcia mieliśmy w sali, w naszej bibliotece szkolnej, z kolegą siedzieliśmy przy półce z książkami i tak się dobrze składało, że zawsze siedzieliśmy koło takiej półki, gdzie były takie grube, fajne książki. Jedna z tych książek to była Księga Przysłów Polskich. To była taka gruba księga, miała chyba około 900 stron i na każdej stronie było po kilkadziesiąt przysłów, takich różnych, starodawnych polskich przysłów, bo ta książka była też z XVIII wieku, w sensie napisana, wydana trochę później oczywiście. I mieliśmy taką zabawę z moim kolegą, który też oczywiście się nudził na tej lekcji, że trzeba było znaleźć jakieś przysłowie, takie zupełnie od czapy, czy takie śmieszne, żeby spowodować, że ten drugi, że kolega się roześmieje i będzie miał problemy u nauczyciela. No więc nie było to wcale takie trudne, znaczy było trudne, bo było dużo tych przysłów, ale naprawdę niektóre przysłowia, które tam były, były naprawdę, naprawdę niezłe i nie nadają się do zacytowania nawet tutaj w kościele, bo były niektóre bardzo przaśne, wulgarne, różne przysłowia, które tam były. I ja udało mi się znaleźć tą księgę przysłów ostatnio, jest online, można sobie ją też poprzeglądać. Też parę takich w miarę porządnych znalazłem przysłów, troszkę takich nawet odnoszących się do kościoła, więc też pasuje. Na przykład było takie przysłowie: Pan Bóg za glinę, a ja za kalinę. Wiecie, co to znaczy? No, też nie wiedziałem, ale tam było podpisane, że gdy komuś stara żona umrze. Tak się mówiło. Pan Bóg za glinę, a ja za kalinę. Nie wiem, jak to się ma, do starej żony umierającej. Albo drugie przysłowie: amen, amen. Chrześcijańskie, wróćcie. Kichła baba chrzanem, a dziad ją batogiem, kichaj babo za progiem. Tu już nie było już wyjaśnienia, o czym jest te przysłowie i nie mam pojęcia, o czym jest. Może ktoś z was wie, to mi proszę powiedzcie po nabożeństwie. Ale tak jest, że te przysłowia powstały kiedyś. Przysłowia to są takie krótkie sentencje, które powstały, które przekazują taką ogólne przesłanie, gdzie jest powiązane z jakimś tam wydarzeniem życiowym i się utrwaliło na danym terenie. I wiele z tych przysłów, czy większość z tych przysłów z tamtej księgi, oczywiście ona już wymarła, gdyż straciły swoje znaczenie. Ludzie nawet nie wiedzą, o czym one były. Prawdopodobnie autor tej księgi, w większości z nich nie wiedział, o czym one były, ale były takie przysłowie, które działały, ale które później już przestały działać. My studiujemy księgę przypowieści Salomona, czy księgę przysłów, jak inaczej się mówi. I te przysłowia, które my studiujemy i które chcemy dzisiaj studiować, są zupełnie inne. One nie straciły nic na swoim znaczeniu, ponieważ autorem tych przysłów był król Salomon, który otrzymał mądrość od samego Pana Boga. Te przysłowia mają ponadczasowe, duchowe znaczenie i nawet kiedy je teraz czytamy, one ciągle uczą nas i pomagają nam zdobywać mądrość. Salomon, pamiętacie, mówiliśmy o tym, kim był król. Król Salomon to był syn króla Dawida. Odziedziczył potężne królestwo. Jego ojciec był wielkim, wielkim królem. I kiedy Salomon został królem, w pewnym momencie Pan Bóg pozwolił mu, powiedział, że spełnię jedno twoje życzenie. Czego pragniesz? Tego to ci dam. Salomon poprosił o mądrość. I to bardzo się Panu Bogu spodobało, więc dał mu mądrość, mówił, ale oprócz tego, że dałem ci mądrość, dam ci też władzę i wszystkie kosztowności, ponieważ poprosiłeś o dobrą rzecz. Salomon, czytamy w Biblii, że napisał około 3000 takich przypowieści, takich przysłów. W księdze naszej przypowieści Salomona zawartych jest 800 tych najlepszych prawdopodobnie. Pozostałe gdzieś zniknęły pewnie. I chcemy dzisiaj kilka z takich przypowieści przeczytać i poznać. Pamiętacie o tym, mówiliśmy o tym też, że wiedza to jest jak przyswajamy sobie fakty, poznajemy coś. Ale mądrość, do której nawołuje Salomon i o której pisze w pierwszych rozdziałach tej księgi przypowieści, mądrość to jest umiejętność zastosowania właśnie tej wiedzy, którą mamy w naszym codziennym życiu i podejmowaniu właściwych decyzji. Ktoś też powiedział, że każda przypowieść jest jak oddzielne kazanie, że to jest naprawdę trudny tekst dla kaznodziei do tego, żeby powiedzieć kazanie na ich temat, bo każda przypowieść to jest kazanie, więc dzisiaj usłyszycie 11 kazań. Krótkich, zwłaszcza gości, nie bójcie się, nie będzie długo. 11 kazań króla Salomona, 11 przypowieści zapisanych w 11 rozdziale przypowieści Salomona. Zaczniemy od początku za chwilę. Bardzo często Salomon używał kontrastów, żeby przypowieść taką napisać, żeby pokazać coś, co jest dobre i kontrastować to z czymś, co jest niewłaściwe, żeby pokazać nam, czym się kończy jedno albo drugie i też żeby pokazać, że mamy wybór, możemy wybrać albo to, co jest dobre, albo to, co jest niedobre. Więc ten kontrast, te przeciwieństwa bardzo często w jego przypowieściach mają miejsce. Po to, żebyśmy mogli mądrze wybrać, bo mądrość to jest dokonywanie właściwych wyborów. Dlatego zacznijmy kazanie numer 1, 11 rozdział, 1 werset. Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają Mu się. Widzimy ten kontrast waga fałszywa, która jest ohydą, kontra pełne odważniki, które mają podobanie Pana. Wiecie, jak to było kiedyś w starszych czasach wagi? Wiecie, jak wygląda waga? Z jednej strony stawia się odważniki, z drugiej strony stawiało się towar. Odważnik się wtedy balansował z towarem, było wiadomo, ile tego towaru jest według wagi. I było dosyć częstą praktyką, że ci, którzy sprzedawali czy kupowali coś, mieli dwa komplety takich odważników. Jeżeli ktoś miał dwa komplety takich odważników, wiadomo było, że kombinuje. Ponieważ miał jeden komplet do tego, kiedy sprzedawał i wtedy ten odważnik, który powiedzmy miał ważyć kilogram, on nie ważył kilogram, on ważył jakieś 950 gram, te 50 czy tam troszkę mniej, żeby zaoszczędzić tych trochę towaru. Natomiast miał też drugie odważniki, które używał, kiedy kupował coś i wtedy ten kilogramowy odważnik nie był kilogramowy, tylko miał kilo z kawałkiem, bo wtedy on i tak czy tak, z tej strony czy z tej strony zyskiwał, tak mu się wydawało. Czytamy, że takie zachowanie było ohydą dla Pana. To bardzo mocne stwierdzenie. To było ohydą dla Pana. Pan Bóg nie nienawidzi oszustwa. I pewnie nie pracujemy przy wadze, niewielu z nas może, ale to się odnosi do każdej sfery naszego życia, naszej pracy czy naszego zachowania. Uczciwość w pracy, w biznesie czy cokolwiek, to jest coś, co się podoba Panu Bogu. Kiedy próbujemy coś kombinować, oszukiwać, to jest ohydą dla Pana. Kazanie drugie, drugi werset. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Pycha kończąca się hańbą, albo pokora kończąca się mądrością. Możemy wybrać. Tak to jest, że jak ktoś jest człowiekiem pysznym, dumnym, często jest tak, że pycha nie pozwala nam dostrzec tego, że jesteśmy w błędzie. Często jest tak, że duma nie pozwala nam słuchać, gdy ktoś nam przyjdzie i powie, źle robisz, grzeszysz, mylisz się. I często prowadzi to do hańby, bo tak się kończy, kiedy jesteśmy w błędzie, kiedy robimy, kiedy grzeszymy, ten grzech narasta. Ale pokorny człowiek to jest taki, który jest gotów przyjąć i pouczenie, i przyjąć korektę, i przyjąć, kiedy ktoś przyjdzie i powie, bracie czy siostro, nie tak się robi. Z pokorą, za pokorą przychodzi mądrość. Wiele razy o tym czytamy i też w Nowym Testamencie, w pierwszym liście Piotra czytamy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje, że pycha chodzi przed upadkiem. To kolejny wybór, przed którymi stawia nas Salomon. Pycha, koniąca się hańbą, lub pokora prowadząca do mądrości. Następne kilka wersetów, które za chwilę czytamy, będzie mówiło o tym, jak być prawym i sprawiedliwym. I nie będziemy tu mówili o żadnych politycznych sprawach, chociaż chcielibyśmy, żeby nasi politycy, czy to rządzący, czy w opozycji, znali te słowa i stosowali je w swoim życiu. Werset trzeci mówi tak: niewinność prowadzi prawych, ale przewrotność przewodzi niewiernych do zguby. Niewinność, inne tłumaczenie mówi uczciwość czy szczerość, kiedy prowadzimy uczciwe, proste życie. Nasza ścieżka jest prosta, ale kiedy zaczynamy kombinować i próbujemy być przewrotni, to w końcu to doprowadzi nas do zguby. Mark Twain kiedyś powiedział, jeżeli zawsze mówisz prawdę, to nie musisz niczego pamiętać, no bo zawsze mówisz to samo. Natomiast kiedy zaczynasz kombinować, być przewrotny, coś tam kłamać, to musisz dobrze powiedzieć, pamiętać komu co nakłamałeś, żeby to samo później powtórzyć tej samej osobie. Kłamstwo, przewrotność w końcu przyprowadzi cię do zguby. Jeśli nawet nie tu i teraz na tej ziemi, to w wieczności. I kolejne kazanie, kolejny werset czwarty. Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Dzień gniewu, kiedy czytam o dniu gniewu w Starym Testamencie, to zawsze odnosił się do sądu przed Bogiem. Kiedy staniesz przed Bogiem, nie będzie ważne, ile zarobiłeś, ile masz zgromadzonych skarbów czy dobytku. Bo tylko sprawiedliwość może cię uratować od śmierci. No ale właśnie, jak to jest z tą sprawiedliwością? Skąd mamy wziąć tą sprawiedliwość? Czy to jest nasza sprawiedliwość? Oczywiście sami z siebie nie jesteśmy w stanie taką sprawiedliwością ratującą nas od śmierci wypracować. Czytamy przecież w Psalmie 14, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, że wszyscy robią źle. Paweł napisał też w liście do Rzymian, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale dalej czytamy w 23 rozdziale, 21 i 22 wersecie listu do Rzymian, że teraz natomiast niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie musimy sami swoją sprawiedliwością iść przez życie, gdyż ta nasza sprawiedliwość nie byłaby zbyt dobrej jakości. Ale mamy dostęp poprzez to, co Jezus uczynił, poprzez zawierzenie Chrystusowi, poprzez wiarę w to, co On zrobił, dostęp do Bożej sprawiedliwości. Kiedy Jezus staje się naszym Panem, kiedy idziemy Jego drogami, ta sprawiedliwość jest dla nas dostępna i taka sprawiedliwość ma moc ratowania od śmierci. Zwłaszcza tej śmierci wiecznej, wiecznego oddzielenia od Boga. Werset piąty, kolejna lekcja króla Salomona. Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swojej złości. Z jednej strony widzimy, że sprawiedliwość, która toruje, prostuje nam drogę, a z drugiej strony złość, która prowadzi do upadku. I następny, podobny, werset szósty. Sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swojej żądzy. Jak to jest właśnie z tą sprawiedliwością, który toruje nienagannemu drogę. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem nienaganny. Ta sprawiedliwość czasami zawodzi u mnie. I z jednej strony Pan chce, abyśmy byli sprawiedliwi, a z drugiej strony czytamy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I jak to pogodzić? Kiedyś pewien człowiek powiedział tak: zanim poznałem Chrystusa w moim życiu, praktykowałem grzech i zdarzało mi się popełniać uczynki sprawiedliwości. Czyli człowiek, który żył dla siebie, który Boża opinia go w ogóle nie obchodziła, to robił, co chciał. Grzech był jego sposobem na życie, ale ponieważ chciał być postrzegany może za dobrego człowieka, zdarzało mu się zrobić pewne dobre rzeczy, dobre uczynki, żeby też troszkę może swoje sumienie połechtać. Mówi, kiedy poznałem Chrystusa, Od tego momentu praktykuję sprawiedliwość, ale zdarza mi się popełniać grzech. Czyli od tego momentu on już zaczął należeć do Chrystusa i próbuje żyć tak, aby iść za Nim, żeby ta jego sprawiedliwość była obecna, sprawiedliwość Chrystusa była obecna w jego życiu, ale też jest realistą i zdaje sobie sprawę, że czasami niestety upada, czasami zdarza mu się zawalić, czasami zdarza mu się zrobić coś, co nie powinien. Kolejna lekcja króla Salomona. Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Nie ma smutniejszego wydarzenia niż śmierć człowieka bez Boga. Ponieważ w tym momencie kończy się wszelka nadzieja. W tym momencie nieważne, jaki ten człowiek miał oczekiwania co do życia pośmiertnego, czy nie miał takich oczekiwań, myślał, że nie będzie. W tym momencie wszystko się skończyło. To jest nieodwracalny stan, w którym się znalazł, w stanie oddzielenia od Boga. Nie ma nadziei dla niego. I o tym pisze Salomon i o tym przestrzega nas przed tym, żebyśmy nigdy nie dopuścili tego, że umrzemy bez Boga. Wtedy kończy się wszelka nadzieja. Kolejna lekcja, werset 8. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. Sprawiedliwy, ratunek, bezbożny, niedola. I fajnie by było, żeby tak było zawsze na tym świecie, w tym miejscu. Fajnie, żeby było tak, jak czytamy w kilku historiach biblijnych. Pamiętacie historię z Księgi Estery, kiedy Haman kombinował, w jaki sposób zgładzić Żydów. Postawił nawet szubienicę, żeby Mordechaja powiesić, Żyda Mordechaja. Ale tak się wszystko ułożyło, że Pan Bóg uratował Mordechaja. A na tej szubienicy, którą Haman postawił, sam zawisł. Pamiętacie historię Daniela, kiedy był w niewoli babilońskiej, kiedy doradcy króla, którzy byli zazdrośni, postanowili sprawić, że Daniel poniesie konsekwencje z tego, że jest taki, jaki jest. I zrobili taki spisek, nakazali mu się modlić do króla, ale Daniel pozostał wierny Bogu. Został wrzucony do lwiej jamy, ale Pan Bóg go uratował. A w tej lwiej jamie wylądowali doradcy króla. Czasami tak bywa, że już na tej ziemi sprawiedliwy zostaje wyratowany, a bezbożny zajmuje jego miejsce. Ale niestety nie zawsze. Słyszymy historię o prześladowanych chrześcijanach w różnych miejscach, o ludziach dobrych, którym dzieją się złe rzeczy. Ale to jak ten bezbożny, który umiera bez nadziei, czytaliśmy w poprzednim wersecie, my, którzy żyjemy tu, my żyjemy z tą nadzieją, że ten czas, który mamy tu na ziemi, to jest tylko krótki wyrywek, ułamek życia, który możemy mieć w wieczności z Panem, jeżeli On jest naszą sprawiedliwością. Jeżeli przyjmiemy sprawiedliwość od Jezusa Chrystusa i to, co uczynił dla nas na krzyżu. Kolejne kazanie, werset 9. Niecny ustami niszczy swojego bliźniego, lecz przez roztropność zostają wybawieni sprawiedliwy. Niecny niszczy, roztropność wybawia. Kolejne przypomnienie o tym, jak wiele możemy zrobić swoimi słowami. Nasze słowa mogą niszczyć, mogą zabić, mogą zdołować, mogą skrzywdzić kogoś na wiele lat, ale mogą też budować, mogą pocieszać, mogą zachęcać, mogą wybawiać, kiedy przekazujemy dobrą nowinę o tym, co Jezus uczynił dla nas. Jak używamy naszych ust? Jakie słowa z nich wychodzą? Czy budujemy? Czy poprzez roztropność i poprzez to, że mówimy o Bożej sprawiedliwości, ratujemy ludzi poprzez nasze słowa? Kolejny raz Salomon stawia przed nami wybór. Dalej czytamy. Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje. A gdy giną nieprawi, panuje wesele. Dzięki błogosławieństwu prawych miasto podnosi się, lecz usta bezbożnych burzą je. Kolejny raz mamy sprawiedliwi prawi, kiedy są w mieście, kiedy są ci, którzy przewodzą miastu. Miasto jest radosne i jest wypełnione błogosławieństwami. Kiedy natomiast nieprawi albo bezbożni są na czele, wtedy miasto jest zburzone, zniszczone. To są kolejne słowa do tych, którzy stoją na czele też naszego kraju, naszych miast, gdziekolwiek. Przypominają o tym, że sprawiedliwość i prawość powinno być tym, co nimi kieruje. A wtedy każdy kraj, każde miasto będzie błogosławione i będą w nich żyli radośni ludzie. Znamy historię wielu dyktatorów. Rok temu byliśmy w Zimbabwe, dosłownie kilka dni przed naszym przelotem. Został obalony długotrwały dyktator Mugabe. Kiedy przylecieliśmy na ulicach, ludzie się radowali, bo ten zły, niegodziwy człowiek został odsunięty od władzy. I tak to jest. Za każdym razem, kiedy giną, ci odsunięci są ci nieprawi, ludzie się radują, miasta się radują, państwa się radują. Ale też trzeba pamiętać o tym, żeby u steru stanęli sprawiedliwi i prawi. Oto 11 krótkich kazań króla Salomona. Jak je możemy połączyć? Jaką naukę taką możemy wspólną z tego wyciągnąć? Może taka krótka historia. Był pewien farmer, który miał niewielkie pole. Jakoś sobie radził w życiu. Ciężko miał, był sam, ale miał muła. Tym mułem pracował, orał, zwoził pola, wszystko. I ten farmer jakoś sobie w życiu radził z tym mułem. Ale ponieważ był człowiekiem chytrym z natury i skąpym, to coś mu nie pasowało. Robił w końcu taką ocenę, że coś tu jest nie tak, za dużo traci tych pieniędzy. I okazało się, że wyliczył sobie, tak wymyślał, że ten muł za dużo owca zżera. Że ten owiec, koszt tego owca, który codziennie musi karmić tego muła, jest dużo za duży. Więc wpadł na taki pomysł, żeby do tego owca dosypywać troszkę trocin. Zaoszczędzi się, może muł nie zauważy. I rzeczywiście dosypał trochę trocin, muł zeżar, wszystko było dobrze. Tak się rozochocił, że coraz więcej tych trocin dosypywał, a coraz mniej owsa dawał temu mułowi. Do tego momentu, że aż w końcu sam owiec, cały owiec został usunięty, a tylko trociny mułowi były dane. Oczywiście wiecie, jak to się mogło skończyć. Po kilku dniach czy tygodniach muł zdechł po prostu. I tak to właśnie jest, kiedy w naszym życiu do tej Bożej sprawiedliwości, która jest nam dana, tej wykupionej, zapłaconej tą wielką ceną przez Chrystusa, tą wielką sprawiedliwość zaczynamy powoli zastępować innymi rzeczami. Czasami nam zdarza się, że do tej Bożej sprawiedliwości dosypujemy troszkę nieuczciwości, tak jak pisał Salomon w pierwszym naszym kazaniu. Może troszkę tu w pracy nic się nie stanie, to jest duża firma, mogę troszkę, nikt na tym nie straci, a ja zyskam. Czy w szkole mogę trochę tu oszukać. Może do tego owca, do tej Bożej sprawiedliwości czasami dosypiemy troszkę pychy. No jak to? Przecież to ja to osiągnąłem. Bóg tu niewiele mi pomógł. Może czasami dosypujemy troszkę przewrotności, troszkę kombinowania, troszkę kłamstwa. Może czasami troszkę miłości do pieniędzy. Czasami dosypujemy troszkę złości. Czasami troszkę pożądania. Rzeczy, które nie powinny być w naszym obiekcie zainteresowań, czy osób, które nie powinniśmy się interesować. Tak po troszeczkę dosypujemy. wypierając Bożą sprawiedliwość. Bo tak to jest, że nikt nigdy, przeważnie nie jest tak, że ktoś nagle od tej pory będę zły, od tej pory będę bezbożny, ale tak powoli dosypujemy tych trocin do owsa, którym się karmimy, duchowego owsa. I niestety, kiedy spojrzymy na Salomona, Salomon skończył tak ten muł. Oczywiście nikt mu nie dosypywał owsa, on sam dosypywał trocin do tego owsa, swojego owsa. Kiedy czytamy o Salomonie, o tym, jak był potężnym królem, jak wielkie rzeczy dokonał, zbudował wielką świątynię, jak mądry był, jak potężnym, to wydawałoby się, że miał potencjał, żeby zrobić wszystko. Ale czy pamiętacie, jak skończył Salomon? Salomon skończył w taki sposób. Pan Bóg powiedział o Salomonie, zabiorę mu królestwo i je rozdzielę, rozbiję. Dlatego, że nie postępował moją drogą, nie czynił tego, co prawe w moich oczach i według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. A wszystko zaczęło się od tego, że ten wielki, potężny król, który był tak mądry, zaczął powoli dosypywać tych dodatkowych rzeczy do niewłaściwych do swojego życia. Najpierw poślubił kilka kobiet, których nie powinien poślubić. Pamiętacie, Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. I to nie było aż takie same w sobie straszne, chociaż to jest przerażające. Ale niektóre z tych żon były nielegalne w oczach Boga, ponieważ on wychodził, żenił się z Moabitkami, z Egipcjankami, Amonitkami, czyli z osobami, które Pan powiedział, że nie będzie się żenił z tymi osobami z pogańskich krajów. No ale przecież przy 700 kilka, co za różnica. Troszkę jak dosypień się nie stanie. Więc poślubił te kobiety, a te kobiety przyjechały ze swoimi wierzeniami, ze swoimi kultami, ze swoimi bałwankami i pozwolił im te swoje małe bałwany przywieźć ze sobą i pozwolił tym kobietom dalej oddawać cześć swoim bożkom. Co to mi przeszkodzi? Przecież to one gdzieś tam sobie robią. Na mnie to nie ma wpływu. Ale później, kiedy Salomon stał się coraz starszy, te jego żony miały coraz większy wpływ na niego, coraz bardziej próbowały uzyskać coraz więcej i im się to udawało. W końcu Salomon, ten wielki, potężny, mądry, najmądrzejszy król, najmądrzejszy człowiek, który kiedykolwiek chodził, zbudował świątynię dla Molocha, dla Asztarte, dla innych bożków. I Pan Bóg się od niego odwrócił. Skończył jako niewierny król, przez którego przyszło zniszczenie na państwo izraelskie. Salomon miał wszystko, żeby skończyć dobrze. Ale zaczął w pewnym momencie podejmować niewłaściwe decyzje. Dodawać rzeczy niewłaściwych do swojej sprawiedliwości, do sprawiedliwości, którą otrzymał od Boga. Do tej mądrości, którą otrzymał od Boga. Pamiętacie, że on to przy powieści Salomona napisał i skierował do swojego syna. Jego syn, Roboam, kolejny król, który znał mądrość ojca, bo ojciec mu spisał te przypowieści Salomona skierowane są do niego. Synu, pamiętaj, mądrość jest najważniejsza, będzie wołała cię na ulicach, idź za nią. Oczywiście musiał to znać wszystko, ale kiedy widział, co ojciec go uczył, a później widział, co ojciec robił, skończył jeszcze gorzej niż ojciec. Przez 3 lata po tym, jak został królem, udało mu się być wiernym Bogu. Po 3 latach zupełnie poszedł za bożkami i za innymi bałwanami. I wtedy Królestwo Izraelskie się rozpadło. Jeżeli taki mądry król skończył tak niedobrze, to jest, niech będzie na nas przestroga. Mądrość, która była mu dana, nie jest dana raz na zawsze. Ta mądrość to są codzienne, właściwe wybory. I lekcje Salomona, które są mądre, które powinniśmy znać i za którymi powinniśmy iść i powinniśmy pamiętać o tym, niech będą dla nas też tym wołaniem tej mądrości na ulicach, a też przypominaniem, że każdego dnia musimy te mądre wybory dokonywać. Żebyśmy nie dawali nic, nawet po troszku tego złego do tej Bożej sprawiedliwości, która jest nam dana w Chrystusie. W liście do Rzymian dalej czytamy takie słowa w 3 rozdziale. Jest to sprawiedliwość Boża, oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Natomiast, co jest dobrą wieścią dla nas, że usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. I ta sprawiedliwość, która została opłacona tak wielką ceną krwi Jezusa, jest dostępna dla nas. Nie zamieniajmy jej, nie dodawajmy nic złego do Niego, nie rozcieńczajmy, ale trzymajmy się jej i idźmy drogą Pańską. Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy czerpać z Twojej mądrości, Panie. Dziękujemy Ci za mądrość, którą dałeś Salomonowi, kiedy zapisał te wszystkie przypowieści, przysłowia, Panie. Chcemy je znać i chcemy stosować w swoim życiu, nie tylko na początku, nie tylko wtedy, kiedy nam się wiedzie, ale do końca, Panie. Chcemy skończyć, podążając Twoją drogą. Tak jak skończył Dawid, król Dawid, nie tak jak skończył król Salomon. Panie, dziękujemy Ci za Twoją sprawiedliwość, która jest dla nas dostępna poprzez to, co uczyniłeś na krzyżu. Dziękujemy Ci, że ona ratuje nas od śmierci, od śmierci wiecznej i daje nam nadzieję na wieczność z Tobą. Proszę, pomagaj nam żyć życiem prawym i sprawiedliwym każdego dnia naszego życia. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.